Pragnę Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa tym chrześcijańskim powitaniem i pozdrowieniem i oddaniem Bogu chwały. Chwała Bogu!
Chwała Bogu!
Cieszę się, że po raz kolejny mamy tą możliwość, aby spędzić razem czas przed obliczem naszego Pana i być razem jako Kościół, jako ludzie, którzy są skoncentrowani na osobie Jezusa Chrystusa. I chciałbym przed tym, zanim będziemy śpiewać pieśni, modlić się czy słuchać Bożego Słowa, które dzisiaj brat Tomek będzie głosił, chciałbym takim fragmentem krótkim Bożego Słowa się z Wami podzielić i chciałbym, żeby to, co jest zawarte w tym Słowie, było takim życzeniem dla nas dzisiaj. Wiecie, jest taki fragment Bożego Słowa, który jest niezwykle aktualny bez względu na to, kiedy go wypowiadamy, czy kiedy go słuchamy. Boże Słowo w ogóle jest aktualne, prawda? Ale niektóre fragmenty są nad wyraz aktualne i takie bardzo, że tak powiem, na miejscu. I niezależnie od tego, w którym momencie to Słowo wypowiemy, usłyszymy, to ono jest zawsze aktualne i prawdziwe. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale, 11 wersecie pisze tak: a to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Powiedziałem to przed chwilą i teraz powiem, a teraz jest bliższe nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. I powiem to za chwilę i też to będzie bardzo aktualne. Za każdym razem, ilekroć mówimy teraz, to jest aktualne i to, co było wcześniej, już nie jest aktualne. Tak? Bo teraz to jest teraz, ale ten czas cały czas płynie, to idzie do przodu. Za każdym razem, ilekroć czytasz to słowo, czy wypowiadasz je, to ono jest aktualne, bo teraz jest teraz. A przed chwilą to już nie było, to już nie jest teraz. Teraz jest bliższe nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. I apostoł Paweł, zwracając się do ludzi wierzących, do kościoła w Rzymie, mówi, że wy powinniście wiedzieć, wiedząc, że jest czas, że nadeszła pora. Czy my wiemy, że jest czas i że nadeszła pora? I że nasze zbawienie teraz już jest bliższe, wiecie, niż 2 minuty temu. Za każdym razem jesteśmy bliżej momentu powrotu Jezusa Chrystusa, spotkania naszego z Nim. Czy to poprzez fakt Jego przyjścia, czy poprzez to, że nasze życie niestety jest ulotne i nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będziemy żyć. Czy wiemy o tym? Czy żyjemy tą świadomością? Czy to jest taka prawda, która cały czas gdzieś jest w naszej głowie, w naszym sercu i żyjemy, cokolwiek czyniąc, funkcjonując, żyjąc w tym świecie, ciągle żyjemy tą rzeczywistością, że bliższe jest moje zbawienie, że jest czas, że jest pora i że to się dzieje teraz. Wiecie, ja ostatnio żyję też 25 rozdziałem Ewangelii Mateusza, pierwszymi 13 wersetami, przy podobieństwem o 10 pannach. 5 było mądrych, a 5 było głupich. Wiecie, co te mądre odróżniało od tych głupich? Że te mądre miały naczynia z oliwą, a te głupie nie miały. Choć wszystkie miały ten sam cel, choć wszystkie wyszły na spotkanie oblubieńca, choć wszystkie uległy słabości, bo wszystkie się zdrzemnęły i zasnęły, to tylko te 5 miało naczynia z olejem. Wiecie, czy my dzisiaj, jak jest z naszymi lampami, jak świecimy dzisiaj, ale czy mamy naczynie? Czy do tego naczynia gromadzimy oliwę? Wierzę, że i dzisiaj czas nabożeństwa, czas słuchania Bożego Słowa, czas modlitwy, czas uwielbiania Boga, wiecie, to gromadzenie kolejnych kropel oleju do naczynia, które pozwoli nam świecić, aby nasza lampa świeciła o północy, kiedy jest najbardziej potrzebne światło, kiedy Pan przychodzi. Więc wiecie, wykorzystujmy ten czas, żyjmy tą świadomością, że teraz jest bliższe nasze zbawienie, że nadszedł czas, że jest pora. Zbieraj oliwę do naczynia, bądź gotowy. Mówiąc nieładnie, ale bardzo rzeczywiście, nie bądź głupi, ale bądź mądry. Wykorzystujmy ten czas. I chciałbym, żeby to słowo było życzeniem i pragnieniem, aby ten czas, który mamy teraz przed sobą, czas nabożeństwa, czas uwielbiania Boga, czas modlitwy, czas słuchania Bożego Słowa, był czasem gromadzenia tego duchowego paliwa do naszych naczyń, abyśmy nie byli zaskoczeni, kiedy Pan przychodzi. Powstańmy bardzo proszę, zaśpiewamy pieśń. Skoro bliższe jest nasze zbawienie, to zaśpiewajmy pieśń o tej prawdzie, żeby fakt bliskiego przyjścia Pana Jezusa mógł nas do Niego przybliżać. Bądźmy bliżej Niego i ten czas dzisiaj wykorzystajmy, aby do naszego Pana Jezusa przybliżać. Ten czas, aby w jednomyślny sposób, Panie, oddawać Tobie chwałę, aby wielbić Twoje cudowne imię, aby przynosić Tobie dziękczynienie, Panie, ale też i być gotowymi na słuchanie i wykonywanie Twojego słowa. Panie, proszę Ciebie, abyś dzisiaj w Duchu Twoim Świętym mógł wypełniać, napełniać nas tą mocą z wysokości. Abyśmy, Panie, mogli dzisiaj też mieć takie nastawienie na słuchanie, na koncentrowanie się na Tobie. Ale też, Panie, abyśmy i dzisiaj, Panie, mogli w osobisty sposób, Panie,
Panie, wołać do Ciebie, wzywać Twojego imienia, zachwycać się Tobą i wielbić Twoje cudowne imię. Abyśmy nie chcieli, Panie, tylko polegać na cudzym paliwie, na cudzej duchowości, ale mogli osobiście dbać o to, aby to naczynie z oliwą, Panie, mogło być napełniane w naszym życiu. Proszę Cię, abyśmy wykorzystali ten czas, aby ten czas dzisiaj nabożeństwa był czasem takiego napełniania, przybliżania się do Ciebie, takiego wypełniania się Tobą, Panie Jezu, Twoją obecnością. I prosimy Cię, aby ta moc wysokości, moc Ducha Świętego i dzisiaj mogła na nas spoczywać i nas przyoblekać i napełniać. Prosimy Cię o to, Panie, oczekując tego, wyrażamy Ci wdzięczność i Tobie, cudowny Zbawicielu, za wszystko i we wszystkim oddajemy chwałę, przynosimy dziękczynienie i wielbimy Ciebie, cudowny nasz Wykupicielu. Alleluja.
Panie, dzięki Ci, że możemy przychodzić dzisiaj przed Twój tron do Twojego Kościoła, Panie, oddawać Tobie chwałę, Panie. Dzięki za Twoją łaskę, Panie. Dzięki Ci za to, co nam dajesz, Panie. Też odkrywaliśmy. Dzięki za Twoje dobrodziejstwo, Panie. Za to, co dla nas wsyłasz, Panie. Chwała Tobie. Chcemy teraz oddawać Tobie, Panie, cześć w tym miejscu, Panie, razem z Twoim Kościołem, Panie. Śpiewać na Twoją chwałę, Panie. Dla Twojej radości, Panie. Spójrz tutaj, Panie, aby oddać Tobie chwałę dzisiaj na tym miejscu, w Twoim Kościele, aby widzieć Twoje działanie, Panie, aby słyszeć Twój głos, Panie. Jesteśmy tutaj gotowi, Panie, aby przyjąć to, co masz dla nas przygotowane, Panie. Wykrzykuj Panu, cała ziemia. Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramę Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie.
Panie, twa dobroć i łaska trwa na wieki. Hallelujah.
Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże. Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego. Okaż cudowną łaskę swoją. Zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej przed wrogami swymi. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu skrzydeł swych. Potrzebujemy, Panie, Ciebie. Potrzebujemy bliskości, Panie, z Tobą, społeczności. Ja potrzebuję tego w swoim życiu coraz więcej, Panie, Ciebie, Panie. Chcę być bliżej Ciebie, Panie. I chcę czuć się spokojny, Panie. Czuć się bezpieczny w Twoich ramionach, Panie. Dotykaj nas, Panie, teraz. Proszę Cię, Panie, zmienię nasze myślenie, Panie. I też nakierowuj na to, na Twoje oblicze, Panie. Żebyśmy teraz mogli się skupiać tylko na Tobie, Panie. Żeby kiedy będzie teraz zgłoszone słowo, Panie, żebyśmy nie myśleli o niczym innym, tylko o tym, Panie, co Ty chcesz dla nas powiedzieć, Panie. Żebyśmy swojego ducha dotykał naszych serc, Panie. Abyśmy chcieli to przyjmować, Panie. I dzięki Ci, Panie, że wiem, że Ty masz dla dzisiaj słowo, Panie, które chcesz, żebyśmy usłyszeli, Panie. I proszę Cię o ten czas zgłoszenia, Panie, abyś Ty działał, Panie, w naszych sercach teraz. Dzięki Ci, Panie, że jesteś tu z nami, Panie, i bądź wywyższony, Panie, i uwielbiony teraz. Amen.
Teraz przybliżyło się znowu Królestwo. spodobała mi się ta myśl. Podczas uwielbienia przybliżyliśmy się do powrotu Pana i wierzę, że też przybliżymy się po tym kazaniu, chociażby przez to, że będzie troszkę trwało. Zbliżamy się ciągle do powrotu Pana, ale też modliłem się o to, żeby to słowo wykonało swoją pracę, ponieważ mam dzisiaj, myślę, że dobre słowo. Mnie zbudowało i skonfrontowało ze Słowem Bożym, a po to się tutaj spotykamy, więc wierzę, że Duch Święty będzie się dzisiaj nas dotykał i o to się modlę. Będzie troszkę o zdziwieniu dzisiaj, ponieważ kiedy czytam Pismo Święte, kiedy czytam Ewangelię, dużo jest o zdziwieniu. Kiedy ludzie słuchali Jezusa, czytamy wielokrotnie, że dziwili się. Kiedy w konkordacji szukałem zdziwienia, to zdziwiłem się, że tak dużo tego zdziwienia było w piśmie. Ludzie stale się dziwili. Dziwili się Żydzi, że przemawiał tak mądrze, przecież był synem cieśli. Dziwili się, że rozmawia z niewiastą. Dziwili się w końcu, że wiatr jest mu posłuszny. I o tym czytamy, że się dziwili. I ja też zadziwiam się, czytając Ewangelię, nad postacią Jezusa. Niezmiernie się zachwycam, ale też się dziwię, chociaż powinienem się mniej dziwić, zważywszy na to, że od dziecka jestem wychowany w pierwszej ławce kościoła i ja znam ciąg dalszy, ja znam tą historię, ja wiem o zmartwychwstaniu, a nadal się dziwię. A co dopiero uczniowie w tamtych czasach, kiedy spotykali Jezusa, kiedy spodziewali się czegoś innego, spodziewali się Mesjasza, który tą władzę na ziemi tu ustanowi, i słuchali Jezusa i dziwili się, ponieważ przemawiał On jako ten, który miał moc. Przemawiał z mocą. I nie wiedzieli, skąd się to bierze. A to, co mnie zadziwia i co niezmiennie mi się podoba, to to, że Jezus często przemawiał w taki sposób, że był zrozumiały dla uczniów. On miał niesamowitą wiedzę teologiczną, to na pewno. Bo przecież teologia jest nauką o Bogu, a On był Bogiem. Ale przemawiał w taki sposób, że osoby, które Go spotykały, rozumiały, o czym mówi, i dziwiły się te tłumy. I częstokroć używał obrazów z natury. I tak jak czytamy w liście do Rzymian w 1 rozdziale w 19 wersecie, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich, dla pogan, jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. A więc także w przyrodzie oglądamy wielką moc Bożą. On objawia swoją wiekuistą chwałę. No i nie powinniśmy się dziwić, gdy czytamy, jak jest Kolosan 1,16, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Wszystko, co widzimy wokół nas, przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Czy jak jest w prologu Ewangelii Jana, wszystko przez Nie, to jest Słowo, to jest przez Jezusa, powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. I sam Jezus, nasz Zbawiciel, nasz wzór, tak jak już wspomniałem, często kiedy rozmawiał z ludźmi, wskazywał na przyrodę. I to w jednym miejscu czytamy, spójrzcie na kruki, w innym spójrzcie na lilię. Przechadzał się i wskazywał przyrodę i niesamowite prawdy Boże objawiał swoim słuchaczom, ludziom. I w innym miejscu powiedział też podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. I tego chciałbym się uczepić i chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj nie na wszystkie drzewa, ale za tą radą pójdziemy i spojrzymy na jedno konkretne, wyjątkowe, niezwykłe drzewo. Chciałbym Was zabrać w krótką podróż poprzez karty Pisma Świętego, ale tam, gdzie miałem okazję być za nią i tam zobaczyliśmy jedno niezwykłe drzewo, którego nie ma na kartach Pisma Świętego, ale tak jak czytaliśmy, wszystko zostało stworzone i wszystko objawia chwałę Bożą. I na podstawie tej ilustracji chciałbym też, żebyśmy pewną biblijną prawdę, prawidłowość uchwycili, jeżeli chodzi o nasze życie jako chrześcijan, jako nasze życie jako Kościoła. Drzewo, na które chciałbym, żebyśmy spojrzeli, to sekwoja. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o sekwoi. Nie wiem, czy ktoś z Was widział sekwoję.
Na obrazku.
Na obrazkach. Trudno na jakimkolwiek obrazku oddać to. Poproszę mojego asystenta z tyłu. Słabo to widać, ale chciałbym Was trochę Wam unaocznić, o jakiej skali mówimy. Pierwsza ta kropka to jest jabłonka, potem jest 10-piętrowy budynek, a potem są sekwoje. To są największe żyjące organizmy na świecie. Tutaj jakbyście się przyjrzeli, to na gałęzi wiszą ludzie. Wyglądają jak szyszki troszkę.
Tak.
Tutaj są takie dwie kropki na dole, to są ludzie i to jest ścięta sekwoja, taką piłą moja, twoja. Na drabinie stoi człowiek. To trochę pokazuje skalę tego drzewa. Nie wiem, ile namiot ma tutaj na głębokość. Szukam wzrokiem Zdzisława. Koło 10 metrów. 5 sekwoi, tych większych sekwoi, ma średnicę przekrój koło 11-12 metrów. Czyli jakby tak na skalę jest to niesamowite. O, tam jestem ja na przewróconej sekwoi na korzenie. No to nie jest może aż tak istotne. Chciałem Wam to pokazać, spróbujemy to bardziej opowiedzieć. Skala tego drzewa robi wrażenie. Wysokość ponad 100 metrów czasem dorasta. Czyli, żeby zobrazować, tam mamy Kościół Mariacki. Wieża kościoła ma około 80 czy 70, czyli jedno pojedyncze drzewo o średnicy większej niż nasz namiot na długość i wysokości większa niż wieża kościoła maryjskiego, znacznie wyższym niż zieleniak. W Gdańsku fajnie można powiedzieć, bo można powiedzieć, że wyższy niż wszystkie budynki, jakie mamy, bo w Gdańsku nie ma zbyt wysokiej zabudowy, ale robi to niesamowite wrażenie i żadne zdjęcie, mimo że nie jesteśmy w stanie za bardzo ich zobaczyć, nie jest w stanie oddać skali tego stworzenia Bożego. Jak jest to potężne, jak jest to niesamowite. Pisałem sobie kilka danych, waga 1250 ton, sprawdzałem, że nie ma dźwigu, który byłby w stanie podnieść taką sekwoję. Często jak te sekwoje się przewrócą, to wycina się w nich tunelem. Takim tunelem też przejeżdżaliśmy samochodem, po prostu przez powalone drzewo. To wszystko jest największe, bo to jest największy żyjący organizm na świecie. Jedno takie drzewo, pojedyncze drzewo, daje tyle drewna, co pół hektara lasu świerkowego. I jeszcze co ciekawe, wiek tych drzew, niektóre z nich mają 3,5 tysiąca lat, czyli w momencie, kiedy Jezus mówił, żebyśmy przyjrzeli się wszystkim drzewom, to te drzewa już były bardzo stare. Niesamowite. Patrząc na to drzewo, można powiedzieć, że niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być oglądane w tym dziele. Myślę, że byśmy się podpisali. Naprawdę trudno to oddać, ale chciałbym, żebyśmy właśnie na to drzewo wyobrazili sobie, że ono tutaj jest i patrząc na nie, spojrzeli na kilka niezwykłych cech tego drzewa i na tej podstawie spróbowali to przenieść oczywiście też z Pismem Świętym, co to oznacza dla naszego życia jako chrześcijan. Oprę się pokusie, żeby te wszystkie cechy, bo tych cech jest bardzo dużo, żeby omówić i skupię się na jednym, ale zaznaczę, że tak, sekwoja, jak pytałem się, kto ją widział, nie widzieliśmy, bo nie rośnie w Polsce, chociaż ponoć jedna jest posadzona gdzieś i 400 lat już rośnie, ale nigdy nie dorośnie do pełni wymiarów, takich jak sekwoja w Stanach, ponieważ sekwoja jest endemitem, czyli gatunkiem unikatowym, rzadko spotykanym, występującym na określonym obszarze i nigdzie indziej naturalnie. To znaczy, że muszą być spełnione pewne warunki, które warunkują, że ona może rosnąć tylko w tym konkretnym miejscu na Ziemi. Na tej podstawie myślę, że można by i kazanie dobre powiedzieć, bo dobrze wiemy, że Kościół też ma pewne konkretne warunki i my możemy próbować gdzieś stworzyć sztuczne warunki, zasadzić Kościół, hodować go, ale on nigdy nie dorośnie do pełni wymiarów chrystusowych, tak jak czytamy też w Piśmie Świętym. Ale chciałbym się skupić na niezwykłej ochronie, jaką ma sekwoja. To potężne drzewo, które wyrasta tak, że kolokwialnie mówiąc, w pale się to nie mieści, bo trudno sobie to wyobrazić, dopóki się nie stanie pod tym drzewem, dopóki się nie zobaczy przewróconej sekwoi, bo nawet patrząc w górę nie widać tej skali. Ono rośnie, ponieważ ma niezwykłą ochronę. co stanowi ochronę drzewa? Kora. Ale kora sekwoi, wszystko jest duże. Więc kora też jest nieco inna niż taka z brzuski, którą można zdrapać palcem. Kora sekwoi miejscami ma nawet metr grubości. Jest w ten sposób właśnie niesamowitą ochroną, ponieważ jest w stanie zabezpieczyć sekwoje przed różnymi pasożytami, także sekwoja nie ma właściwie naturalnych wrogów. Nic nie jest w stanie jej zaszkodzić. Analogia nie wydaje się zbyt trudna, bo co jest ochroną kościoła, co jest ochroną osoby wierzącej? Wiemy, że jest nim, tą ochroną, Bóg. Bóg w trzech osobach, Duch Święty, Jezus Chrystus. I tutaj muszę się oprzeć kolejnej pokusie, żeby wrócić do psalmu 62, który rozważałem parę tygodni temu tutaj w środę. Ci, którzy byli, może coś pamiętają. Chciałbym tylko nadmienić psalm 62. Zachęcam wszystkich, żeby przeczytać go sobie później. To jest psalm Dawidowy, kiedy on w trudnej sytuacji zagrożenia życia, czyli w sytuacji zagrożenia większego niż większość z nas przeżyła, miała styczność, raczej nikt nam nie grozi odebraniem życia. Dawid to przechodził i wtedy napisał piękny psalm o tym, że tylko w Bogu jest jego ochrona. I tam się wielokrotnie powtarza to wyrażenie tylko. Tylko w Bogu. Przeto nie zachwieje się. Tak tam Dawid wielokrotnie powtarza i wskazuje, że tylko Bóg może być tą ochroną. I w końcowej części tego psalmu wymienia rzeczy, które nie mogą być ochroną dla niego. Tylko Bóg, przeto się nie zachwieje. Tylko Bóg jest moją ochroną. Nie będę się chwiał. A potem wymienia te rzeczy, że nie będzie ani na ludziach nie można polegać, ani na bogactwie, na niczym innym. I to jest ta myśl, którą chciałbym, żebyśmy uchwycili, że nic innego nie może być tam ochroną niż tylko Bóg w naszym życiu. Tak jak w przypadku też sekwoi, ta kora wystarcza, jest odpowiednią ochroną sama w sobie. To wystarcza. Przez całą zimę paliliśmy tu w 8 piecach, w 2 kozach, więc troszkę wiem o tym, jak drewno się zachowuje, jeżeli chodzi o ogień. Bo pasożyty to jedna sprawa, ale jednak ogień raczej szkodzi drzewo. Można taką prawidłowość wyciągnąć, że generalnie drzewo, ogień daje ciepło, popiół. Czasem niebezpieczne, mam jeszcze bliznę na ręku, bo raz dotknąłem drzwiczek pieca. Ale ciekawa rzecz, bo ta prawidłowość jest ogólnie znana na świecie, że jeżeli jest ogień, to las płonie i ginie. W tym momencie, jak mówiłem, sekwoja z endemitem występuje tylko w jednym miejscu na Ziemi. Znali ją pewnie Indianie, ale potem po jakimś czasie, jak Europa odkryła w końcu Amerykę, podbiła i przedzierali się przez te lasy, to gdzieś tam w 1800 którymś roku, później niż nasz dwór powstał, natknęli się Europejczycy na niesamowite sekwoje. Niesamowite drzewo. No i było trzeba szybko zrobić rezerwat, bo nigdzie na świecie nie ma czegoś takiego. Więc powołano do życia Narodowy Park Sekwoja i zaczęto chronić, pomagać tym drzewom. Tym drzewom, które 3,5 tysiąca lat żyły i świetnie sobie radziły, same. Człowiek przyszedł i będzie pomagał. I głównym zadaniem, jakie pełnili owi strażnicy, było chronienie drzew przed ogniem. Kalifornia, gorący teren, często wybuchają pożary, bywa sucho podczas lata, więc co możemy zrobić, żeby nam to dziedzictwo wspaniałe nie wyginęło? Będziemy chronić i głównie zajmowali się tym, żeby wygaszać, gasić pożary i zapobiegać nowym pożarom. No i tak to trwało przez około 100 lat. I po 100 latach nagle tak stwierdzili, że no ładnie zazieleniło się, więcej tej przyrody, ale jakoś te sekwoje wymierają. Znaczy te, które były, są, ale nie ma nowych drzew. Sporadycznie jakieś coś tam gdzieś się pojawiło, ale nie ma nic nowego. W normalnym, przeczytam fragment, żeby nie było, że to wymyślam. W normalnym lesie pożar to tragedia, ale dla sekwoi ogień jest pożyteczny. Szyszki mamutowców z zamkniętymi łuskami mogą wisieć na drzewie wiele lat. Część z nich otwierają wiewiórki, i pozwalają wypaść nielicznym nasionom. Ale jest to znikomy procent. Dopiero ciepło pożaru powoduje, że szyszki osuszają się, otwierają i nasiona spadają na ziemię. Same sekwoje są na ogień odporne, więc nic groźnego im się nie dzieje. Natomiast okoliczne niższe drzewa i krzewy po spaleniu i przysypaniu nasion są dla nich świetnym nawozem. Ogień daje życie. Ta niesamowita kora, ta ochrona, która jest wystarczająca, jest ognioodporna. Nie zawiera żywicy i przez to jest niepalna. Pokrywając to niesamowite wielkie drzewo na grubość metra miejscami, zabezpiecza ją przed ogniem. A że sekwoja wyrasta tak wysoka, to nic jej nie szkodzi, że w dolnych warstwach szaleje ogień i jej to nie rusza. Niesamowite to jest i chciałbym, żebyśmy właśnie z tego wyciągnęli lekcję, bo kluczowe jest właśnie to, że ogień daje życie. Chcieli ludziom pomóc, tworząc rezerwat swojej mądrości, ale nie poznali do końca natury sekwoi. Nie zbadali jej do końca. Przyłożyli ją do pewnego szablonu rzeczy, które znają. Znamy drewno. Wiemy, że drewno jest palne. Wiemy, że ogień mu nie służy. Więc chcieli pomóc. I nie chcieli na pewno nic złego. No przecież to było z troski. Ale po stu latach, kiedy zobaczyli, że to nie działa, ktoś zaczął się zastanawiać. Poznali naturę tego drzewa i zrozumieli, że ogień jest niezbędny, żeby ten las wzrastał, żeby się rozwijał. Jest niezwykłe. Mówiłem, że wszystko w sekwoi jest duże. Kiedy tam byliśmy w tym lesie, baliśmy się spadających szyszek, bo zakładaliśmy, że będą przynajmniej rozmiaru dyni albo dorodnego prosiaka. Nie mieliśmy kasków, ale okazało się, że szyszka sekwoi wygląda w ten sposób. To jest szyszka, którą przywieźliśmy ze Stanów. Malutka. Wisi tam przez wiele, wiele lat i tak jak czytałem, dopiero ogień, kiedy przyjdzie pożar, szaleje na dole, temperatura się podnosi, wysusza te szyszki, że nasiona wypadają. W głowie się to nie mieści, dlatego tak to przeżywam, bo obraz jest niezwykły, a jest tym bardziej niezwykły, że ma to odniesienie do naszego duchowego życia i wierzę, że też kiedy Bóg tworzył przyrodę i objawiał nam to w ten sposób niesamowitą prawdę o sobie, też zakodował tam pewną informację dla nas. Potrzebujemy ognia doświadczeń, taki sobie punkt tutaj wpisałem. My jako Kościół, my jako osoby wierzące, oddane Jezusowi Chrystusowi, wyznające, że są naszym Panem, potrzebujemy ognia, chociażby się wydawało naturalnie, że nie, że ogień nie jest niczym dobrym, że ogień nie służy, że ogień wyniszcza. I nie chcemy raczej tego ognia. Ale się okazuje, że ogień jest potrzebny. Dla wzrostu Kościoła ogień jest niezbędny, żebyśmy mogli wzrastać. Czy strażacy działali w złej intencji? Nie. Chcieli dobrze. I dzisiaj w Kościele jest takie ryzyko, że jeżeli nie mamy dobrego zrozumienia natury Kościoła, natury chrześcijanina, to też chcąc dobrze, możemy zrobić źle. Ponieważ Kościół rządzi się zupełnie innymi zasadami niż inne grupy osób w naszym świecie, niż jakieś firmy, korporacje, niż stowarzyszenia różne. Kościół jest innej natury. Może wyglądać podobnie. My się spotykamy, tutaj jest nas, nie wiem, 80, 100 osób czasem. Grupa osób. Może się jakoś to nie wyróżnia, ale jesteśmy innej natury niż inne stowarzyszenia, które się spotkały w niedzielę. Nie jesteśmy zjazdem dendrologów, chociaż rozmawiamy dużo dzisiaj o drzewie. Jesteśmy żywym Kościołem Jezusa Chrystusa. I jest takie zagrożenie, że czasem chcąc dobrze, naprawdę, kochani, istnieje taka pokusa, żeby złagodzić trochę mowę o krzyżu. Bo po ludzku patrząc, według tych standardów i to, co się działo przez lata w tym parku, kiedy zaczęto dbać, żeby gasić pożary, wszystko zaczęło się rozwijać. Było zielono, było pięknie, gęsto w tym podszyciu, a dopiero po latach się okazało, że to szkodzi. Istnieje taka pokusa w dzisiejszych czasach, żeby Kościół był takim miejscem ciepłym, przyjaznym, troszczącym się. Jak coś się złego wydarzyło, to już ojojoj, gaśnicę i zgasimy, żeby nikomu nie było żadnej krzywdy, żeby było nam przyjemnie, komfortowo. I może być nas więcej osób przez jakiś czas. I może być przyjemnie i możemy się podładowywać, stworzyć jakiś fundusz wsparcia i nie mówię, że to jest złe, żebyśmy się wspierali, ale myślę, że łapiecie tą myśl, że w dłuższej perspektywie to doprowadzi do tego, że Kościół nie będzie wzrastał. Że te drzewa, które już tutaj są przez lata, będą dalej, ale nie pojawią się nowe drzewka. Byliśmy wczoraj na kongresie Kościoła Zielonoświątkowego i mówiliśmy o... Cieszyliśmy się tym, że w ostatnim roku 110 osób zostało ochrzczonych. Halleluja, wspaniale, 110 osób, dużo ludzi. Ale czy rzeczywiście na nasze województwo, które nie wiem ile milionów ludzi liczy sobie, czy w rok 110 osób ochrzczonych, czy to jest taki sukces? W Chinach, gdzie są prześladowania, gdzie ten ogień, jako rozumiany jako próba, jest potężny, gdzie płonie las, miliony ludzi przychodzą do Chrystusa, bo jest czas próby. Czytałem kiedyś książkę Boży Przemytnik o bracie, który przewoził za żelazną kurtynę Pismo Święte. I on zauważył tam, że kościoły czy kraje, gdzie był dostęp do Pisma Świętego, gdzie nie było takich represji, gdzie ludzie mogli czytać, tam Kościół się nie rozwijał, bo nie było prześladowania, bo było to dostępne. I tam wysnuwa taki wniosek, że szatan czasem pozwala na pewne rzeczy, czy chce, czy jest mu na rękę, bo wiemy, że to Bóg pozwala, ale szatanowi jest na rękę, kiedy jest tak dobry klimat wokół Kościoła, kiedy ustawy nas będą chronić, kiedy mamy ustawę o stosunku państwa do Kościoła i nikt nie może nam nic tutaj powiedzieć, nikt nie może, bo my mamy przecież, zasłonimy się konstytucją. Fajnie, ale to nie zawsze jest dobre w dłuższej perspektywie, bo to ogień powoduje, że spala się to wszystko na dole i jest płaszczyzna do wzrostu. W Koryncie była taka sytuacja, że troszkę zaczęto rozwadniać tą Ewangelię. Nie na rękę było pewne rzeczy nazywać po imieniu. I Paweł musiał napisać do Koryntian w ten sposób. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Z 1 list do Koryntian, 5 rozdział, pierwsze 5 wersetów. Mocne słowa, twarde słowa. Wydajcie takiego na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Paweł mówi, ja już osądziłem. A w kościele się często mówi, no nie sądźcie. Nie powinniśmy osądzać tak łatwo. Oczywiście, czytajmy całe Pismo Święte, ale widzimy, że kiedy przychodzi grzech, nie powinniśmy tego łagodzić, zamiatać pod dywan i żeby nam było milej. Że fajnie, nas jest tak więcej wtedy. Mamy otwarte ramiona dla wszystkich. Miejmy. Chcemy mieć otwarte ramiona dla wszystkich, ale dla tych, którzy chcą usłyszeć o tym, czy są gotowi, żeby usłyszeć, co jest grzechem i na pewne rzeczy nie możemy się zgadzać. A propos ognia, tego obrazu, ochrony od ognia, nic nie jest chyba bardziej dosadne niż to, co czytamy w Księdze Daniela w 3 rozdziale. Moja Ania mi zwróciła na to uwagę. I faktycznie tam jest o 3 młodzieńcach, towarzyszach Daniela, którzy zostali wrzuceni do pieca ognistego. Do tak rozgrzanego pieca, że aż ci, którzy wrzucali ich, spłonęli. Wiemy coś o rozgrzanych piecach, bo ostatni raz jak rozpaliłem piec, komuś przypaliłem kurtkę, za co przepraszam. Potrafią się rozgrzać te piece. I do takiego pieca mieli wrzucić tych młodzieńców, ponieważ nie chcieli się pokłonić posągowi, który został stworzony jako Bogu. 13 werset, 3 rozdział Księgi Daniela, czytamy: wtedy Nebukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnezar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? No już trudna sytuacja, nie? Kierownik wzywa nas na dywanik. Pyta, czy to prawda? No nie. To nie było tak do końca, jak mówią. Odwagę mieli ci młodzieńcy. Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Bardzo konkretna groźba. Piec już był rozgrzany i myślę, że działał na wyobraźnię i wiedzieli, co może się z nimi wydarzyć. Ale odpowiedź jest niesamowita. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeśli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, i pokłonu nie oddamy. Oni nie mieli przecież pewności, że nie zginą. Raczej znając naturę ludzkiego ciała i pieca, mogli spodziewać się, że spłoną. I w tym prześladowaniu, w tej próbie bardzo konkretnie odpowiadają: co by się wydarzyło, gdyby jednak się ugięli? Nie zginęliby. Nic by się nie wydarzyło. A czy by się wydarzyło to, do czego zaraz dojdziemy w 31 wersecie? To by się nie wydarzyło. Teoretycznie nic by się takiego nie wydarzyło, bo przecież Bóg wiedział, że oni go kochają, no ale grozili im śmiercią. Ten pokłon by nic nie znaczył, przecież by go potem przeprosili. Tego Pana Boga za to, że znów im się nie udało. I on pewnie by też w swojej łaskawości ich przyjął. Ale zobaczcie, co się dzieje. Oni odmawiają i ta groźba jest spełniona. Oni nie zostali wyratowani w ten sposób, że ach, jesteście naprawdę wierni Bogu, chciałem was nastraszyć, teraz widzę, że skoro tak mówicie, to chylę czoła. Nie, oni zostali wrzuceni do pieca. Jakieś osoby, które ich wrzucały, zginęły. I tam pojawia się przy nich czwarta postać, ich ochrona. I nic im się nie dzieje. I przez to, że oni odmówili, jest świadectwo, że Nebukadnezar się ukorzył. I czytamy 31 werset: Nebukadnezar, król do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Ten, który stworzył swojego Boga, ukorzył się i wszystkim oznajmia, kto jest Bogiem Najwyższym. Dlatego, że oni się nie zawahali, dlatego, że chociaż dosłowny ten ogień im groził, oni zaufali, ale w ten sposób, że nawet jeżeli by mieli zginąć, to powiedzieli, że się nie pokłoną, bo ta wiara była w nich tak mocna i tak żywa. Ile my takich sytuacji tracimy w naszym życiu? Już nie mówię o tym, że ktoś nam grozi śmiercią, ale że w jakiejś sytuacji niewygodnie jest przyznać się, albo warto coś przemilczeć, żeby nie stracić. Ja przecież mogę podpisać coś z datą wcześniejszą, albo mogę powiedzieć, że wziąłem coś tam, a jeszcze wziąć na boku. Różne takie sytuacje, gdzie mamy możliwość zaświadczyć. Czytam aktualnie książkę Więcej niż fan. Jest na stoisku, polecam, taki reklama. Tam jest jedna historia opisana, która z jednej strony można powiedzieć, że jest zabawna, z drugiej strony jest tragiczna. Ponieważ jest tam historia pewnej kobiety, która przez wierzącej kobiety, która była już w danej firmie, w jakiejś korporacji pracowała 7 lat, miała tam przyjaciółkę, koleżankę. Podczas jednego nabożeństwa już poczuła takie dotknięcie, że ona powinna komuś zaświadczyć Ewangelię w pracy. Powinna powiedzieć o Jezusie Chrystusie. I się okazało, że ta jej przyjaciółka była jej najbliższa, stwierdziła, że jej o tym opowie. Okazało się, że 7 lat razem pracowały. I się okazało, że ta jej koleżanka chodzi do tego samego kościoła. I się ucieszyły, ale myślę, że też strasznie zawstydziły. Przez 7 lat, znając się z daną osobą, ona nie wiedziała, że to jest osoba wierząca, tak samo. Ja mam takie szczęście, Marta dzisiaj za nabożeństwie ode mnie z pracy się okazało w pierwszym miesiącu, że chodzimy do tego samego kościoła, ale wstydem by było, jakbyśmy po paru latach się o tym dowiedzieli. To jest taka sytuacja. Przypomina mi się wtedy anegdota, którą tata nieraz opowiada mój, że jeden chłopak poszedł do wojska, kiedy wojsko było przymusowe, bo fala była wtedy w wojsku i modlili się, żeby ze względu na wiarę strasznych prześladowań ten chłopak nie przechodził. No i przyszedł na przepustkę do zboru, no i tam się go pyta ten brat, jak tam, czy trzyma się. On mówi, a wujku, dzięki Bogu jeszcze nikt się nie dowiedział, że ja jestem wierzący. Oby nie było w nas takiej postawy, bo wtedy będziemy rosnąć, ale nie będzie owocu. Mówiłem, że będzie o zdziwieniu trochę, więc otwórzcie pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Przeczytamy od 12 wersetu. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, od wersetu 12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. My się nieraz nie dziwimy, jak przyjdzie ogień w naszym życiu, jakby to było coś niesamowitego. Że przyszliśmy do kościoła, wielbimy Boga Najwyższego, który stworzył wszystko, powinno być teraz lekko. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Takie wersety sobie chętnie wyrwane z kontekstu niejednokrotnie cytujemy, wypisujemy na lodówkach, podarowujemy, piszemy w SMS-ach jako życzenia. Dobrze, ale w kontekście, bo to nam grozi, że potem się dziwimy. My się potem dziwimy, kiedy przyjdzie choroba. My się dziwimy, jak ktoś straci pracę. My się dziwimy, jak grzech jakąś rodzinę rozkłada. To jest przykre i to jest smutne, ale to czemuś służy. Kościół pierwszy, prześladowany kościół, do którego pisze tutaj Piotr, do tych już rozproszonych chrześcijan, ze względu też na prześladowania, których palił ogień, on do nich pisze, najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nie jest powód do hańby, że przechodzimy różne próby, że coś nam nie idzie w życiu, że nie mamy takiego duchowego prosperity, że nasz portfel nie jest gruby. To nie świadczy o tym, że nasza wiara jest zbyt słaba albo że źle wyznajemy. To jest ułuda i to jest rozwodniona Ewangelia. Prawdą jest to, że będziemy przechodzić próby, że będziemy przechodzić cierpienia. A drugą prawdą jest to, że powinniśmy się martwić, jeżeli jest nam ciepło, jest nam dobrze, jeżeli nie przechodzimy żadnej próby w naszym życiu przez ostatnie lata. Tu jest nam na razie dobrze, na Olszynce, ale też jeszcze tych ziaren nie spadło zbyt wiele. Jakaś tam wiewiórka kilka wydłubała, cieszymy się, widząc tutaj panie z Olszynki, które są z nami, słuchają Słowa Bożego, bardzo się z tego cieszymy. Ale też się cieszymy, że jest nam dobrze. Nikt nas tu nie prześladuje. Jak byliśmy we Wrzeszczu, w Zniczu, tłukli nam szyby, wysmarowali nam fekaliami klamki nieraz, bo trzeba to myć w niedzielę rano. Wydrapali nam na szyldzie szatana. Ale coś się działo. Czy powinniśmy się dziwić, że tak było?
Nie.
I kiedy przyjdzie ciężki czas też tutaj, kiedy nam coś tutaj zrobią, nie wiem, podpalą, bo też tam co chwilę coś podpalają, nie powinniśmy się dziwić. Raczej powinniśmy się radować, tak nas uczy Słowo Boże. Tylko pytanie, czy będziemy na to gotowi i na tyle dojrzali, żeby przyjąć to z twarzą. Czwarty rozdział, jak mamy otwarty, kartkę wcześniej, pierwsze cztery wersety. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezycnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Znowu pojawia się zdziwienie. Ludzie w naszym otoczeniu powinni się dziwić, że my się z nimi nie schodzimy na rozpusty i będą nas oczerniać. I my się nie powinniśmy dziwić, że będą nas oczerniać. Tak nas uczy Słowo Boże, które jest tak bardzo aktualne, aż trudno uwierzyć, że można to czytać. I to tak się odnosi do nas dzisiaj. W pierwszym rozdziale, 6-7 werset, jeżeli jesteśmy w pierwszym liście Piotra, mówi tak. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Te próby, które będziemy przechodzić, powinniśmy przechodzić, one mają swój cel. Są ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To też nie chodzi tylko o to, żebyśmy my byli mocniejsi i żebyśmy sobie do CV wpisali duchowego, że jesteśmy w stanie przeżyć różne próby i jesteśmy bohaterami wiary. Tu nie chodzi o nas, tu chodzi o Jezusa Chrystusa, o Jego chwałę. Jakub pisał, poczytajcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Poczytujcie sobie za najwyższą radość. Różne radości mamy w naszym życiu, a tu jest napisane, żeby za najwyższą radość poczytywać próby. O, jak trudne jest to słowo. Jak daleko mi jest do tego punktu, żeby za największą radość poczytywać sobie to, że przechodzę próby ze względu na imię Jezusa. Jak daleko. Kiedy modliłem się też tutaj, stwierdziłem, że nie wiem, czy ja jestem tak naprawdę gotowy na próby. Kiedy modliłem się, muszę się przyznać, że boję się tych prób, bo nie wiem, jak się zachowam w takiej sytuacji. Mamy tą ochronę i wiem to. Wiem to umysłem, ale jednak nieraz drżymy przed tym i też powinniśmy się, jeżeli tak jest, przyznać się przed Bogiem, nie zgrywać bohaterów, bo kiedy przyjdzie ogień, musimy wiedzieć, że to jest ku naszemu dobru. W końcu sam Jezus mówił w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 22 werset, błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. I dalej 4 wersety. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. A więc Kościół nie może polegać na niczym innym niż na ochronie Bożej. Tak jak sekwoja ma tą korę i ona wystarcza, tylko kora jest potrzebna. W momencie, kiedy próbowali ludzie coś pomóc, coś od siebie, to zaszkodzili i zniszczyli, jakby to trwało dalej, jakby nie poznali natury tego drzewa, ten las by wymarł. I tak jest z Kościołem. Tylko Bóg przeto się nie zachwieje. Nic więcej nie potrzebujemy. A gdy będziemy próbować po swojemu załatwiać ustawy, politycznie pewne rzeczy ubrać, odpowiednio się zachowywać, tworzyć warunki, żeby wszystkim było dobrze, to nie będziemy wzrastać. Pewnie w tym pokoleniu, w tym gronie możemy się spotykać jeszcze, jak Bóg da, 20-30 lat. Potem zamkniemy bramę, zawiesimy tabliczkę tutaj nieczynne, zieloni wymarli. Koniec. To się dzieje z kościołami dzisiaj, to zwróćcie uwagę. Na zachodzie. Kościoły są zamykane, przerabiane na kręgielnie, baseny, dyskoteki, bo tam nie ma ludzi. Bo tam była wolność, pokój i wszystkim było dobrze w kościele. I tylko już nie ma nikogo świeżego. Potrzebujemy przechodzić przez ogień. Wszystkie sekwoje, które widzieliśmy, przeżyły nie jeden pożar. Kilkanaście pożarów, kilkadziesiąt, mają opalone pnie, mają blizny. Ale to nie jest cena zbyt wysoka za to, co możemy otrzymać. My też będziemy mieli blizny i będziemy nieraz cierpieć, ale Jezus mówi, że to jest konieczne. Jeśli gorszy cię ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I dalej, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Lepiej nam mieć mniej, cierpieć teraz, żeby objawić chwałę potem Bożą. Żeby być w tym kościele żywym, który będzie się rozwijał. Już kończąc, natrafiłem też na bardzo intrygujące słowa Jezusa. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział. Intrygujące słowa, które nasz Pan Jezus Chrystus wypowiedział do uczniów. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 49 werset i dalej. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Tu mówi Jezus o swojej, przez chrzest rozumie śmierć na krzyżu. I też się bał, też nie chciał tego po ludzku, ale wiedział, że na to tutaj przyszedł. Chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych. Trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Niesamowite słowa. Wiemy, że Jezusa pochłaniała żarliwość. On będąc Bogiem, znając Boga, znając dalszy ciąg tej historii, on już pragnął, żeby się to dopełniło. Te słowa, kiedy wypowiadał, można tak wyliczyć, że to było gdzieś około w drugim roku jego służby. Tutaj wiemy, że 3 lata usługiwał na ziemi, a więc jeszcze rok wiedział, że będzie to trwało. A w nim ten ogień płonął. On już chciałby, żeby to się wydarzyło. On już wiedział, co się wydarzy w dniu Pięćdziesiątnicy. Wiedział, że Duch Święty zostanie zrzucony i Kościół zapłonie i wszystko ruszy. On czekał, on się radował, on pragnął. Chociaż był udręczony tą wizją chrztu, przez który musi przejść, on płonął. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. On już chciał, żeby się to wydarzyło. I teraz pytanie do nas, na koniec tego kazania. Czy w nas jest taka determinacja, aby ten ogień już zapłonął w naszym jednostkowym życiu? W naszym kościele, w naszym zborze, czy jesteśmy gotowi na te próby? Czy chcemy, żeby ten ogień zapłonął? Dzisiaj rozmawialiśmy o ogniu w rozumieniu próby. O tym Pismo Święte nas uczy, ale wiemy, że ogień ma też inne wymiary w Piśmie Świętym. Ogień jako Duch Święty. I to też można rozumieć w tym kontekście, że ten ogień musi przyjść, ale to się wszystko razem wiąże. Jeżeli ma przyjść ogień Ducha Świętego, przyjdzie też ogień doświadczeń w naszym życiu. I musimy być na to gotowi. Jakżebym chciał, jakżebym pragnął, aby już płonął. Ludzie są grzeszni, aby znaleźć pokój z Bogiem, muszą się otrząsnąć ze swojego samozadowolenia, okazać skruchę, uwierzyć i być zbawionym. I sama próba zwrócenia ludziom na to uwagi, że potrzebują coś zmienić w swoim życiu, będzie wywoływała sprzeciw. A ponieważ nie wszyscy, na pewno nie wszyscy, którym będziemy głosić Ewangelię, okażą skruchę, dojdzie do podziału. Już tutaj na ziemi. Z jego wiecznymi konsekwencjami. Ale już dzisiaj w naszych rodzinach możemy być podzieleni. Powinniśmy być podzieleni ze względu na Słowo Boże. Jeżeli On przyszedł do nas, dotknął nas, płonie w nas ten ogień, jeżeli będziemy o tym mówić, to musimy liczyć się z tym, tak jak Jezus powiedział, przyszedłem rzucić ogień i będzie ojciec z synem, syn z matką. Wszyscy mogą być poróżnieni ze względu na tą prawdę. O to będę się modlił i dla siebie, i dla nas, i chciałbym, żebyśmy się modlili, jeżeli Duch nam tak poddaje, żebyśmy mieli to nastawienie, jakie miał Jezus, to pragnienie, tą żarliwość w sobie. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakżebym pragnął, aby już płonął. Musimy zabiegać o ogień w naszym życiu. Z jednej strony dzisiaj ta myśl, nie dziwcie się, jeżeli próby różne będziemy przechodzić. Nie ma w tym nic dziwnego. To inni powinni się dziwić, patrząc na nas. My nie mamy się dziwić. A z drugiej strony, jeżeli jest nam komfortowo, dobrze, to zabiegajmy o ten ogień w naszym życiu, bo ogień daje życie. I nie musimy lękać się ognia. On ma przyjść, a my mamy doskonałą ochronę. Amen.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Amen.